doktor habilitowana Dorota Sobczyńska, nauki humanistyczne, filozofia, specjalność filozofia polityki. Ten projekt grantowy, cały konkurs dotyczy przetłumaczenia i wydania w wydawnictwie zagranicznym najwybitniejszych monografii humanistyki polskiej. Temat mojej monografii to jest problematyczny status prawdy w polityce. Strauss, Rawls, Habermas. Cała książka dotyczy takiego problemu statusu prawdy w polityce, czyli jej miejsca i roli w polityce. Gdybyśmy mieli to przełożyć na pytania, no to byłoby, czy prawda w ogóle w polityce jest istotna, jaka prawda, czyja prawda. Ta książka jest pisana z perspektywy filozoficznej, czyli z takiej perspektywy, która stara się zachować obiektywizm, stara się zachować bezstronność. Więc to, co ja robię, to ja przyglądam się, czytając, analizując poglądy najwybitniejszych filozofów współczesnych, właśnie kwestii roli i funkcji prawdy w polityce. I to, co pan pyta, to generalnie nie jest moje podejście badawcze, bo podejście jest właśnie obiektywne.
Czym różni się opinia polityczna od subiektywnej opinii?
W przypadku tych opinii subiektywnych, no, jest ich mnóstwo w internecie, jest ich mnóstwo w prywatnych rozmowach, jest ich mnóstwo w takich rozmowach w przestrzeni społecznej. I te subiektywne opinie to są po prostu nasze poglądy. Te poglądy nie muszą być weryfikowane, mogą być eklektyczne, mogą mieć różne źródła, mogą być tam elementy wiary, mogą być elementy przesądu, elementy stereotypu, ale też elementy odkryć naukowych. Zawsze, kiedy wypowiadamy takie subiektywne opinie, jesteśmy przekonani, że to jest prawda, ta największa prawda, jedyna prawda, ale w rzeczywistości tak nie jest. Opinie powstają subiektywne najczęściej w toku naszej socjalizacji, czyli zależy to od tego, w jakich grupach zostaliśmy wychowani, z kim się kontaktowaliśmy, z jakimi grupami się identyfikujemy. Co ciekawe przy tych opiniach subiektywnych, to, że one pochodzą z jakiejś grupowej opinii, powoduje, że mamy przekonanie o ich pewności. Pewności, którą wiążemy z prawdą. Samo przekonanie, że dla mnie coś jest pewne, subiektywne, że ja w to w ogóle nie wątpię, prowadzi do tego, że mamy przekonanie, że to jest właśnie prawda, jedyna prawda. Z kolei przy opinii politycznej, w tych ujęciach przeze mnie zbieranych, przede wszystkim w przypadku Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa, opinia polityczna jest czymś bezstronnym, czymś, w czym my, wchodząc w politykę, w tą przestrzeń polityczną, która de facto jest dialogiem, niczym innym, rozmawiamy tylko o tym, co jest nam wspólne, mimo tego, że mamy właśnie różne opinie subiektywne, mimo tego, że mamy różne światopoglądy, to rozmawiamy o tym, co nas wszystkich dotyczy. Mogę być katolikiem, pan może być ateistą, ktoś inny może być hedonistą, ale rozmawiamy o czymś, co będzie dotyczyło każdego z nas, o edukacji, o drogach, o opiece medycznej i rozmawiamy językiem, który jest zrozumiały dla każdego. Czyli przy tej opinii politycznej chodzi o to, żebyśmy mogli się porozumieć. I opinia polityczna, jeżeli zostanie wypracowana, to jest to zgoda, porozumienie. Czyli wychodząc z zupełnie innych punktów widzenia, dochodzimy do wspólnego poglądu na rzecz, zdarzenie, proces, który dotyczy nas wszystkich. I to jest opinia polityczna.
A czy ma pani w planie już jakieś kolejne prace, czy na razie chwila przerwy i odpoczynek?
Będę mieć wakacje w Gutkowie, tydzień. Znajomi się z tego śmieją. A tak, całe wakacje to będzie praca, dlatego że pracownicy naukowo-dydaktyczni, oprócz tego, że prowadzą dydaktykę w ciągu roku akademickiego, to w wakacje przede wszystkim poświęcamy się pracy naukowej. Więc moje całe wakacje właściwie oprócz tego tygodnia będą poświęcone pracy naukowej. I zastanawiam się nad tym, czy napisać kilka artykułów, które już są rozpoczęte, czy może nie i może siąść nad książką, która jest rozpoczęta. Jeżeli chodzi o książkę, to myślę o tym, mieliśmy takiego myśliciela, filozofa, socjologa, psychologa, który żył na przełomie wieków, XIX-XX, to jest Edward Abramowski. I myślę o tym, czy nie napisać by książki dotyczącej aktualności jego myśli. U niego są takie idee, które wydaje mi się, że są wciąż aktualne. Po pierwsze, to, że to nasze myśli kształtują nasze działanie, to nasze myśli wpływają na nasze działanie, więc postaram się temu przyjrzeć z perspektywy dzisiejszego świata, ale też współczesnej filozofii. Poza tym on jest twórcą etyki przyjaźni. Czasami się też używa zamiennie takich określeń jak etyka solidarności. A z kolei we współczesnej filozofii czymś bardzo popularnym, czymś, co wyszło poza krąg kulturowy amerykański, poza krąg filozofii feministycznej, to jest etyka troski. I ta etyka troski ma wiele zbieżnych punktów z etyką przyjaźni Abramowskiego, więc tym zamierzam się zająć. A poza tym obserwuję w świecie coś takiego, co jest związane z anarchizacją życia politycznego, życia społecznego. To znaczy angażujemy się w bliskie relacje, a nawet jeżeli są to relacje społeczne, to są relacje lokalne. Jest tam w tym bardzo dużo demokracji bezpośredniej. Ta zgoda nie jest narzucona. Nie ma żadnych pośredników. Państwa pozwalają samorządom lokalnym na coraz więcej autonomii. Z drugiej strony mamy do czynienia z próbą łączenia się państw, tworzenia takich tworów, które są konfederacyjne, na przykład jak Unia Europejska, ale nawet jeżeli weźmiemy duże państwa, takie jak Stany Zjednoczone, to konfederacjonizm istnieje. I to też jest koncept anarchistyczny, więc Abramowski był anarchistą i chcę przyjrzeć się temu, że wcześniej myśleliśmy o tym anarchizmie, że on jest nierealny, a teraz wydaje się, że on jest po prostu prądem kulturowym i do czego on może nas doprowadzić, co powinniśmy utrzymać z tych ustrojów państwowych, które już nie są państwami narodowymi, bo proszę zwrócić uwagę, że raczej mamy do czynienia z państwami wielokulturowymi. I jeszcze interesuje mnie Abramowskiego taka kwestia podejścia do ekonomii, dlatego że współcześnie jesteśmy w czasach, gdzie większość krytykuje kapitalizm. Zauważamy błędy tego kapitalizmu, zauważamy, że kapitalizm doprowadził do katastrofy klimatycznej, do zepsucia relacji międzyludzkich, że wszystko prowadzi do utowarowienia, wszystko jest sprzedawane w formie usług. I u Abramowskiego mamy taki koncept próby zastąpienia kapitalizmu czymś innym, ale co zaczyna generalnie jest osadzone w samym kapitalizmie, czyli nie jest to rewolucja krwawa, radykalna, ona jest powolna, ona jest ewolucyjna, jest samorzutna, spontaniczna i polega na tworzeniu kooperatyw, spółdzielni, więc wydaje mi się, że temu konceptowi też można byłoby się przyjrzeć.
Wrócimy jeszcze do książki i do monografii. Dobrze. Pani. Jakby mogła pani zachęcić osoby, które słuchają tej rozmowy, do tego, aby przeczytać jednak tę książkę? Kogo ona może zainteresować?
Wydaje mi się, że może zainteresować każdego z racji tematu. Temat jest bardzo aktualny i nie będzie tylko interesował filozofa polityki, politologa, socjologa, prawnika, ale będzie interesował też polityka i zwykłego człowieka, czyli obywatela, czyli tego najszlachetniejszego, tego, który de facto jest suwerenem. I nie chodzi o to, że ta książka może przekona ich do tej perspektywy filozofów, czy Straussa, Rawlsa, czy Habermansa, ale chodzi o to, że pomyśli w ogóle, pobudzi do myślenia na temat prawdy w polityce, bo odnoszę wrażenie, że współcześnie w tym świecie obywatelskim, który w pewnym sensie stroni od polityki, nie angażuje się w wybory polityczne, wiąże się to z pewnymi stereotypami wyobrażeń na temat polityki, że polityka jest brudna, zawsze jest kłamliwa, że tam zawsze mamy do czynienia z postprawdą, a to jest tak, że politykę tworzymy my. Więc jeżeli pomyślimy o tym, że polityka może być inna, to możemy ją zrobić taką. I możemy zrobić politykę, w której prawda istnieje. Istotne jest tylko właśnie jaka prawda. I może dobrze by było pomyśleć o tym, że prawdy są różne, że inna jest prawda, inne jest podejście do prawdy w nauce, zupełnie inne jest w religii, inne jest w niektórych grupach kulturowych. I jakiej prawdy de facto chcemy w polityce? Bo zapewne chcemy takiej prawdy w polityce, która jest prawdomównością, czyli chcemy mówienia prawdy, chcemy, żeby nasze słowa pokrywały się z faktami. I to dobrze, i to powinno być w polityce, tego powinno być jak najwięcej. Kłamstwo polityczne od starożytności jest legitymizowane, usprawiedliwiane, wręcz przez starożytnych uważane za szlachetne, tylko w przypadku, kiedy okłamuje się wrogów zewnętrznych. To znaczy nie informujemy na przykład wrogów zewnętrznych o ilości naszej armii, o miejscach stacjonowania naszych wojsk. I to jest usprawiedliwione. Wtedy starożytni uważali, że to jest szlachetne kłamstwo. Ale kłamstwo nie jest szlachetne, kiedy okłamujemy współrodaków, kiedy okłamujemy obywateli, kiedy okłamujemy tych, których de facto mamy reprezentować. Więc tutaj zapewne wszyscy się zgodzą do tego, że ta prawdomówność w polityce jest istotna. Ale później robi się na przykład taki problem, nad którym warto się zastanowić. Czy prawda religijna w polityce powinna być podstawą systemu politycznego, czy nie? No bo przecież żyjemy w państwach, które są pluralistyczne światopoglądowo. Mamy do czynienia z wielością religijną. Istnieją też ateiści. No i jeżeli prawda religijna stanie się podstawą systemu politycznego, zostanie jej ramieniem zbrojnym staną się sądy, wojsko, policja, no to mamy do czynienia z dyskryminacją albo z uznaniem mniejszych praw grup, które nie wyznają tego światopoglądu. innym zagrożeniem dla polityki, ale też dla zwykłego człowieka, może być zbytnie upolitycznienie prawdy naukowej. No bo przecież naukowcy są kształceni w bardzo wąskich dyscyplinach, zajmują się wąskimi wycinkami rzeczywistości i nie znają się na wszystkim. Więc może powinniśmy wykorzystywać prawdy naukowe, których się poszukuje na uniwersytetach, w szkołach, w instytucjach badawczych, ale do tego, żeby tylko nam służyły. To znaczy ten rozum instrumentalny, który jest w nauce, może powinien być poddany takiemu rozumowi, który wskazuje cele. A rozum instrumentalny, czyli te prawdy naukowe, będziemy tylko wykorzystywali jako pewne środki do realizacji naszych celów, ale istotne są wartości. Czy chcemy być wolni, czy chcemy żyć w umiarkowanym dobrobycie, czy chcemy w ogóle żyć, no bo teraz ten problem katastrofy klimatycznej przecież dotyczy tego, czy w ogóle będziemy mogli żyć. Więc nie wiem, czy to jest zachęta. Bo tu było dużo mówienia. Mam nadzieję. To znaczy, wierzę w to, że ludzie lubią myśleć i chcieliby żyć w lepszym świecie.